W latach 80. ukazało się kilka płyt, których brzmienie, uniwersalność przekazu no, jest taka, że w zasadzie ma się wrażenie, kiedy słucha się płyty Republika, Nowe Sytuacje, czy zatrzymanej płyty Brygada Kryzys ze słynnym utworem chociażby Mam Dość, czy też płyta Siekiera, jakby powstała miesiąc temu, dwa miesiące temu. Jest to pewien fenomen, o którym dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać z Tomaszem Ladą, dziennikarzem, człowiekiem, który o polskim roku wie chyba wszystko i autorem znakomitej książki, to jest ostatnia książka pana Tomka, chociaż powstaje kolejna, Wszystko jak leci. Panie Tomku.
Mogę przerwać?
Tak.
Zatrzymana płyta Brygady Kryzys.
Po taką legendą krążyła.
To jest
taką legendą krążyła, bo ja ją mam.
Tak. Nie, to jest legenda, to jest mitologia, której nigdy nie potwierdzili. Zresztą sami muzycy, bo oni wiedzą, że to nieprawda. Zostało stworzone przez egzaltowanych fanów. Ta płyta była powszechnie dostępna. Można ją było kupić w sklepach, ale jeszcze więcej egzemplarzy można było znaleźć w tak zwanym jarmarku perskim, który w latach 80. po stanie wojennym przeniósł się nad Wisłę, tam gdzie jest Polski Komitet Olimpijski. I tam te płyty po prostu stały w kartonach. Duże kartony, po 50 płyt i one szły. Więc być może w tą presie jakiś cwany magazynier, tak wtedy się to załatwiało, napisał, że płyty uległy zniszczeniu, natomiast po prostu je wyniósł i sprzedał. Więc raczej to było kombinatorstwo. Ta płyta się rozeszła, ona była dostępna. Pamiętam, że byłem na rejsie w Mikołajkach. Tam w księgarni normalnie, nawet w Mikołajkach małych, prawda, tam nic nie było w tej księgarni, też stała Brygada Kryzys, więc to jest jeden z tych takich dla mnie bardzo nieuczciwych, bo zniekształcających obraz polskiej muzyki, mitów, które powstały. To tak samo jak ten sławny zakaz wyjazdu Manamu do Moskwy.
Pan te wszystkie mity właśnie prostuje w swoich tekstach, publikacjach, zresztą bardzo ciekawych książkach. No i to jest takie też zagadnienie, które mnie bardzo nurtuje, bo ja się na tej muzyce wychowałem. Tak wyszło, że muzyka lat 80., muzyka, która była też prezentowana w Jarocinie, także na małej scenie, zresztą w Jarocinie nawet byłem i to jeszcze w dobrych latach, jako bardzo młody człowiek. To jest muzyka, która ukształtowała moją wrażliwość. Ja ją bardzo cenię i uważam, że w latach 90. już nigdy nie powstały płyty na tym poziomie tekstowym, muzycznym. Może trochę przesadzam, bo się zawsze ma sentyment do tej wczesnej młodości, ale to jest coś. Z drugiej strony powstał taki mit i właśnie chcę dowiedzieć się, panie Tomku, kiedy on się narodził, że to była muzyka całkowicie niezależna. No nie mogła być to muzyka całkowicie niezależna.
Nie była. To bardzo ładnie napisał Rafał Księżyk w swojej książce Fala, że oni, to taka partyzancko-harcerska mitologia polska, że my tutaj jesteśmy dzielni, walczymy z okupantem i tego... W latach 80., bo o tym mówimy, zespoły nie mogły walczyć z okupantem, ponieważ okupant, czyli komunistyczne władze, jak gdyby trzymały wszystko. Więc one nie grałyby koncertów, nie dostałyby sali na próby, nie nagrałyby materiału. Pytaniem jest, więc to cały czas było lawirowanie. Cały czas lawirowanie, ale nie można na przykład określić muzyki jako podziemna muzyka, prawda? Alternatywna tak, bo to było alternatywne w stosunku do popu, który był w Opolu, prawda? Czy w Sopocie. Natomiast nie było, to było klubami studenckimi, gdzie w większości odbywały się próby.
Rządzili towarzysze. Tylko młodzi towarzysze.
Wielu z tych towarzyszy po prostu donosiło. I powiem więcej, wiele zespołów zdawało sobie z tego sprawę, no ale o czym może do niej, że przeklinam, że piję wódkę, że palę jointy, jak gdyby. A znowu po stanie wojennym było tak, że władza nie miała wielkich problemów z muzyką. Dla władzy było wygodniejsze to, że dzieciaki słuchają muzyki, niż chodzą na manifestacje jednak. To jest ten model węgierski Janosza Kadara z końca lat 60., lat 70., że po prostu dajmy dzieciakom zabawę, to nie będą za dużo myśleć, prawda? Były zespoły, które miały problem, na przykład Deserter, który był za ostry.
Singiel, spytaj milicjanta z piosenką, chyba był
Nie. Oni to bardzo, bardzo ładnie rozegrali z cenzurą, bardzo inteligentnie, ale to inteligentny zespół, prawda? Rozegrali to z cenzurą w ten sposób, że to jest trochę żartobliwa, jak piosenka dziecięca, trochę jest to, że to nie uderza, jak gdyby wycofali ten element sarkazmu, prawda, z komentarza, i cenzura, o dziwo, to klepnęła, więc to wszystko się odbywało pod parasolem. Oni, ZSMP, prawda, to była główna organizacja, która pilnowała tego rocka. I oni organizowali koncerty tu, ku czci, tu tego.
Ale kluby studenckie Juvenapia.
Tak, tak, ale też było tak, że w momencie, kiedy, to też mi opowiadali, właśnie pisałem Zagranych na śmierć, poprzednią książkę, że w momencie, kiedy był pogrzeb Popiełuszki, księdza Popiełuszki w Warszawie, to było tak, że zorganizowano bardzo dużo koncertów tego dnia. Więc jak gdyby, więc to zawsze w ten sposób działało. Ale też, żeby była jasność, nie uważam, że muzycy byli oportunistami. Oni po prostu grali tak, jak pozwalał przeciwnik. Pozwalali sobie na wiele. To, o czym rozmawialiśmy, prawda? Mam dość, Brygady Kryzys, Deserter, nie wiem, czy cała siekiera, Nowa Aleksandria, która jest jedną...
No, z... Budzyński.
Nie, ja mówię o tej, o tej Malinowskim śpiewającym już, która jest jedną wielką krytyką rzeczywistości, niby zawoalowaną, ale tak naprawdę nie trzeba być wyjątkowo inteligentnym, żeby zrozumieć to, prawda? Więc piosenka Młodych Wioślarzy, która rozpoczęła karierę kultu. Więc to wszystko była gra w ramach systemu. Oczywiście możemy powiedzieć, ja się nie zgadzam na przykład z tym, że Jarocin był oazą wolności. Bo Jarocin był wielkim festiwalem rockowym, na którym młodzież czuła się jak u siebie. To nie ma dyskusji, jak gdyby jego wpływ kulturowy jest olbrzymi. Ale jednocześnie właśnie pisząc Zagranych, czyli tą poprzednią książkę, spotkałem się z relacjami, że Deserter w 1984 roku, w momencie, kiedy były problemy na scenie, kiedy Deserter nie chciał grać, dopóki publiczność nie dostanie wody, po prostu zagrożono im ZOMO, które stało w lesie. Prawda? Więc jak gdyby, więc z jednej strony to był taki matrix, że my czuliśmy się wolni, a wokół pilnowało nas ZOMO, a jednocześnie wśród publiczności byli adepci sztuki milicyjnej ze Szczytna i z Piły, prawda? Więc jak gdyby trenowali się.
Ja jeszcze pamiętam taki moment w Jarocinie podczas festiwali, gdzie była prohibicja i to chyba w promieniu 30 kilometrów, więc
tak.
Jeździły duże ekipy pociągami do pobliskich miejscowości wielkopolskich, żeby kupić piwo, a tak to normalnie na rynku szedł przede wszystkim sprzedaży Ostro do Naturat.
Tak,
autentyczne tak. Obrazki.
No ale no, niestety ta Polska tamtych lat, że Denaturat się piło. To ja pamiętam sam u mnie na osiedlu, chłopaki siedzieli w parku na ławce i pili Denaturat. To dzisiaj jest niewyobrażalne, prawda? Ale tak było pite.
Ale akurat ten środek odurzający klej.
Akurat ten zakaz, to jest jedna z niewielu rzeczy, za co chwalę rządy generałów, był dobry, no bo dzieciaki podekscytowane jeszcze jakby się napiły, tam był jeszcze problem subkulturowy pomiędzy grupami różnymi, więc mogło dojść do aktów agresji, a tak naprawdę, jak się patrzy na historię Jarocina, to nigdy nie nastąpił tam taki gwałtowny wybuch agresji, który by się spotkał, nie wiem, z ofiarami, przynajmniej z pobiciami, prawda? Może doszło do jakichś konfliktów, szarpnięć, ale to nigdy nie przeszło. Na pewno by usłużna prasa typu Sztandar Młodych poinformowała, że młodzi hipisi i punkowcy się biją, prawda? Pijani i znarkotyzowani.
Panie Tomku, który zespół, można powiedzieć, rozpoczyna w Polsce tą erę tej sceny antysystemowej, tutaj oczywiście cudzysłów, czy muzyki alternatywnej?
Manam. Ten występ w Opolu. To od tego się zaczęło. Ja sam pamiętam, jako dzieciak, 12-letni, wtedy widziałem to w telewizji i pomyślałem, o rany, jakie to jest ostre. I ta kora krótko obcięta. I tak naprawdę z jednej strony był ten Manam, czyli taki bardzo ofowy, wtedy wydawał się ofowy, a z drugiej strony Trajanowska, czyli taki, nazwijmy to, nowoczesny pop. To był ten sam rok, prawda? Jak gdyby i zaczęła się ta fala. I jeszcze, tylko że to szło innymi kanałami, bo oni wtedy nie mieli nagrań, ale pewien stary punkowiec mi powiedział, ja się z tym zgadzam, bo jestem z Mokotowa, a oddział zamknięty był też z Mokotowa, więc oddział zamknięty. Oddział zamknięty, który zaprezentował taki bardzo gwiazdorski stonsowski rok, prawda? To byli, oni uchodzili za polskich stonsów. Już nie mówię tutaj o podobieństwach kompozycyjnych, tylko że o sposób zachowania, tego typu rzeczy. Ale myślę, że ta rewolucja zaczęła się od Manamu, od Boskiego Buenos. Kora drapieżna, ona się była zupełnie inna niż te wszystkie piosenkarki z lat 70.
No dobrze, to jest następna, potem jest taka właśnie pula płyt pierwszych dużych serii winyli, które ukazują się na rynku, po które w niektórych miejscach były wręcz nawet, bym powiedział, kolejki. To jest płyta, jedna z pierwszych płyt TSA, no i pojawiająca się właśnie płyta, pojawiająca się i znikająca, pojawiająca się w drugim obiegu, także potem na targach, w hybrydach, Brygada Kryzys. I Republika z nowej sytuacji.
Pierwsza była brygada, choćby dlatego, że ona była nagrana najszybciej. Ona była nagrana najszybciej i to była taka spisek dwóch młodych działaczy, czyli Marka Proniewicza, który był zastępcą dyrektora Ton Pressu, i Jacka Olechowskiego, który był menadżerem Brygady Kryzys. To były tak zwane bananowe dzieci. Oni byli mocno, ich rodzice byli w systemie umiejscowieni, oni potrafili wykombinować i oni stworzyli to, gdyby przez Brygada Kryzys nagrywała płytę w sposób bardzo zachodni. To nie było tak, że oni przyszli i musieli w tydzień nagrać, jak większość zespołów w tamtym czasie, tylko oni po prostu siedzieli ponad miesiąc. Oni grali w tym studiu w ramach testowania studia, bo studio na Wawrzyszewie było wtedy nowe. I oni testowali to studio i nagrywali płytę. I nagrywali to w sposób niesamowity. Po prostu grali. I pan Nowakowski, który realizował tą płytę, świetny realizator, zapomniany niestety, po prostu brał najlepsze cięcia. To było super, to było bardzo zawodowo, to było bardzo zachodnio robione. I ona była wcześniej, i ona, to była pierwsza płyta, jak pamiętam, jako dzieciak, po stanie wojennym, która wyszła. Potem był Manam.
Absolutnie świetnie też brzmieniowo.
Tak. Ona jest bardzo nowoczesna. Ja pamiętam, jak pisałem, znowu wrócę do zagranek bardziej, jak pisałem o Janku Rołcie, perkusiście Brygady, i słuchałem intensywnie Brygady i jednocześnie słuchałem tego, co się działo na zachodzie w nowej fali. To Brygada w niczym nie ustępuje. Jest to bardzo nowoczesne. Jest świetne pisanie, bo Lipiński jest dla mnie postacią wybitną, jeżeli chodzi o pisanie piosenek. Fajne są pomysły brzmieniowe Nowakowskiego, a z drugiej strony Roberta Brylewskiego. To jest bardzo nowoczesne i tak naprawdę niesamowite jest to, że mieli faceci, oni mieli niewiele po 20. Tam Lipiński był najstarszy z nich, ale właśnie miał 20, nie wiem, nie pamiętam, z którego roku jest. I oni po prostu mieli tak bardzo otwarte głowy, to tak to wyszło. Choć nie powinno, no. Bo w zasadzie Polska uchodzi za kraj ciemny tamtych lat. Choć ja się nie zgadzam z tym do końca.
Kolejna płyta, którą bardzo lubię. Miałem z nią różne perturbacje osobiste, jeśli chodzi o odbiór. Na początku zachwyt, potem jakiegoś rodzaju odrzucenie, może zmęczenie, znudzenie, ale całkiem niedawno do poszczególnych utworów powracam i do całości również. Nowe sytuacje, Republika. Absolutny fenomen dla mnie, Grzegorz Cichocki.
To jest rzadko spotykany fenomen. Ja pamiętam, bo pierwszym utworem, który słyszałem, który się w ogóle ukazał w radiu, był Kombinat. Zresztą robił to Nowakowski, który robi też Brygadę Kryzys, Kuba Nowakowski. Pan Nowakowski, bo on jest dużo starszy od nas. I on zaprogramował brzmienie, on wymyślił to brzmienie Republiki. Z tym takim dziwnym wokalem Cichockiego. Jasne, że można, są tacy hardkorowcy, którzy mówią, że tutaj jest żynka z XTC, tu z czegoś. Natomiast moim zdaniem to było w pełni oryginalne, zupełnie nowe, świeże spojrzenie na muzykę. Tak nikt na pewno w Polsce nie grał, na pewno nikt na kontynencie europejskim nie grał. I potem to poszło. Gdyby on najpierw zwrócił uwagę swoją oryginalnością, to było zupełnie inne. No i ten taki stadionowe skandowanie, Kombino, to. A potem poszły te wszystkie białe flagi, które były już hitami, a nowe sytuacje były ciekawe, bo on zamiast zrobić płytę z największymi hitami, które leciały w radiu, tak jak większość by zrobiła, zagrał zupełnie coś innego, niekomercyjnego. Wykonał bardzo ryzykowny artystyczny ruch. już nie mówiąc o komercji. I zrobił to. Inna sprawa, że wtedy już było trochę łatwiej, bo po stanie wojennym pojawiła się taka konstrukcja firma polonijna. Taki dziwny, niby uwolnienie rynku, prawda? Gdyby, że tutaj reformy socjalizmu.
Taki nasz lokalny, ówczesny NEP.
Tak, tak. I nowe sytuacje wyszły w wytwórni Polton, jednej z tych firm. Więc jak gdyby tych firm było więcej, oni musieli czekać w kolejce, w zasadzie nagrali i poszli. Po tym oni mieli jeszcze łatwiej, bo koło nich się kręcił taki bardzo malownicza postać, jaki Andrzej Ludew. Architekt, który zainwestował albo skądś dostał w tryskarkę i robił na niej znaczki zespołów, które dzieciaki nosiły.
Pamiętam, to był
no. I Andrzej Ludew, zainwestował w Republikę. On wszystkie te pomysły zespołu na te pasy, to wszystko, gdyby on to zwizualizował, żeby sprzedawać znaczki, prawda? Więc jak gdyby to się bardzo biznesowo nakręcało. To było bardzo przemyślane. Także myślę, że Republika była wbrew pozorom była pierwszym, nie Lady Punka Republika, takim pomysłem artystyczno-biznesowym. Czyli nazwijmy to dwudziestowiecznym, a nie dziewiętnastowiecznym. Także, a jednocześnie to też świadczy naszej publiczności, że potrafiła kupić i to dość drogo, bo ta płyta była dużo droższa niż płyty polskich nagrań czy Wifonu czy Nonpressu. Choć była to cena taka jak na bazarze. Jakbyś pan kupował płytę polskich nagrań na bazarze czy na jakiejś giełdzie, to by tyle kosztowało, bo ona kosztowała chyba 70 zł czy 700, już nie pamiętam tych zer, a płyta generalnie kosztowała 25-35. Więc to poszło i to zaczął się problem Republiki potem, prawda? Bo zaczęło się wypalenie.
No tak, bo nie było wiadomo, czy oni są rzeczywiście zespołem alternatywnym, czy tym...
Nie, to ale ja na przykład do dziś bardzo mnie to oburza, śmieszy bardziej, że zarzuca się Republice skomercjalizowanie. To, że zespół się sprzedaje, robiąc swoje, nie naginając się do publiczności, robiąc swoje, a jednocześnie to trafia do publiczności, nie świadczy jego komercjalizacji, tylko raczej to, że jego oferta jest atrakcyjna. Bo oni nie robili piosenek w stylu, nie wiem, Wodeckiego, Zauchy czy tych.
Prawda.
Tylko robili swoje, a publiczność to kupowała, więc to nie jest element komercjalizacji, tylko to, że odnieśli sukces.
Zwłaszcza, że siła chyba Republiki z tego okresu leży też w tekstach bardzo ciekawych.
Bardzo, to jest poezja.
Tak, Grzegorza.
Jakiś czas temu, parę lat temu, wyszła taka książeczka Obce z astroną i to są po prostu zbiór tekstów Ciechowskiego. I to się łapie jako poezja. To nie są teksty piosenek rockowych, tylko to jest poezja.
Mamy dwa takie ciekawe single. Ja to pozyskałem drogą wymiany, a raczej, można powiedzieć, pewnej darowizny wtedy, wówczas. To jest właśnie singiel Dezertera z słynną piosenką Spytaj milicjanta i Tezetę Ksenna ze słynnym utworem Dzieci z brudnej ulicy. Jak się te zespoły lokowały na tej mapie ówczesnej?
Dezerter wygrał Jarocin w 1982 roku, więc bardzo szybko. Oni mieli w sobie, zwłaszcza Grabowski, perkusista zespołu, lider zespołu, mieli jakieś takie ciśnienie i potrafili to zrobić. Mieli charyzmatycznego wokalistę, Skandala, który nie był twórczy, on był odtwórczy, bo on śpiewał teksty Grabowskiego. Natomiast było coś takiego, to wiele osób, którego pamięta dobrze z tamtych lat, mówi, że on po prostu, to był facet, który stawał na scenie i skupiał na siebie. To jest taki ten czynnik X, który czyni cię gwiazdą. A on jednocześnie po koncercie potrafił z ludźmi rozmawiać, żartować, więc był fajnym chłopakiem. A teksty Grabowskiego były ostre, więc dzieciakom się podobały. Z Ksenną był inny problem, bo ja pamiętam, że jako nastolatek odrzucałem Dezertera, wydawali mi się nudni. Natomiast Ksenna, zespół z klubu Remont, to były chłopaki. To były fajne chłopaki, już nie mówiąc o tym, że z sąsiednich ulic, ale dobrze ubrani. Tylko, że to był właśnie zespół warszawski, że ważniejszy był tak naprawdę dla nich image, te nastroszone włosy, tu pieszczochy, to wszystko. Dezerter nie ma, to byli kolesie w sweterkach. Natomiast Ksenna była takim zespołem, wymodelowanym. To jest problem zespołów warszawskich, że ważniejszy jest image czy kolor gitary od tego, więc z Xeny niewiele zostało. Ten singiel, o którym gadamy, był fajny, ale Xena w zasadzie to kolejna warszawskość tego zespołu. Znam, bez przerwy się zmieniał skład. Tam w zasadzie co miesiąc był ktoś nowy. Więc jak gdyby z Xeny oni niby teraz cały czas grają, ale tam został tylko wokalista. Więc Xena jest niewykorzystaną szansą. O, bo mieli. Dzieci z Brudnej ulicy były tym. Potem Xena wymyśliła sobie, że nie pojedzie do Jarocina, bo wyjazd do Jarocina jest układem systemem. To jest efektowna konstrukcja, natomiast nie jestem pewien, czy trafna. Gdyby na kompromisy nie idą tylko ludzie nieinteligentni. Osoba inteligentna zawsze znajdzie minimalne chociaż pole do kompromisu, prawda? Natomiast to było takie... mi się to bardzo nie podobało i faktem jest, że jak gdyby nie wyszli poza... Tak naprawdę nie wyszli nigdy poza remont.
Kolejny zespół, bardzo ceniony, bardzo oryginalny, o ciekawej muzyce i znowu bardzo ciekawych tekstach, no ale jest to syn swojego ojca. Mówię tutaj na początku zespołu Made in Poland, który potem zamienia się w Kult.
Nie, to nie jest to samo. Zespół Poland. Poland, nie Made in Poland, Poland. Poland. Made in Poland to...
Tak, przepraszam.
O, to Kazik, to jest w ogóle, w zasadzie Kult jest jedynym zespołem warszawskim. Bo Warszawa jest specyficznym miejscem, który przetrwał tyle lat. Ale to świadczy o...
Ale to jest fenomen Kazika, czy całej atmosfery?
To Kazika. To przede wszystkim Kazika. Nie wiem, jak to było na początku, chociaż te składy się zmieniały do pewnego momentu. Ale to jest jego inteligencja... nawet więcej niż inteligencja. On jest po prostu bardzo błyskotliwy. Jest bardzo błyskotliwy i... ma rzadką cechę w polskiej branży muzycznej, jest maksymalnie profesjonalny. Ja pamiętam, jak się umawiałem z Kazikiem na wywiad do książki, to on mówi, dobra, ale ja teraz jestem na Teneryfie. To było ostatnie. Ale jak przyjeżdżam pod koniec lutego.
No tam kupił mieszkanie dla wyjaśnienia do państwa i spędza część sezonu.
Dostać go, zarobił.
Tak.
Piszę do niego po 2 tygodniach, no wiesz, byliśmy umówieni. On mówi, cholera, nagrywamy teraz płyty. Wiesz co, ale skoro się umówiliśmy, jeżeli ci nie przeszkadza, to umówmy się w sobotę, bo wtedy mam wolne. I umówiliśmy się w sobotę o 9 rano na kawę. Zrobiłem z nim wywiad, W nocy mu wysłałem ten wywiad. Gdzieś jechałem autobusem, 15 minut później dostaję zautoryzowany elegancko wywiad. Po prostu mega profesjonalny. Teraz miałem do niego sprawę, napisałem do niego SMS-a. On, daj mi chwilę, sprawdzę i 2 dni później odpowie. Nie, więc jest bardzo profesjonalny. Myślę, że on tak do tego podchodził. Choć my trochę idealizujemy w tej chwili historię Kultu. Bo pod koniec lat 80. w zasadzie Kult nie istniał. Kazik przestał wierzyć w to. Wyjechał do Anglii, robił na budowie i tak naprawdę nie wiedział, czy wróci. Znaczy, na pewno nie wiedział, czy wróci do muzyki. Ten skład się posypał, ten pierwszy, więc to nie jest tak, że on dostał takiego przyspieszenia w latach 90. Możemy dyskutować, czy to było przyspieszenie tylko i wyłącznie twórcze, czy jak on ostatnio zaczynał się przyznawać, amfetaminowe, ale w każdym razie dostał tego przyspieszenia i od płyty z jednej strony Spalam się, czyli Kazik solo, z drugiej strony Tata Kazika. Nagle Kult złapał to, czego chyba szukał. Ja akurat najbardziej lubię płytę Spokojnie, natomiast on złapał tą nutę tego miejskiego folku na Tacie Kazika, którą konsekwentnie ciągnie do dzisiaj, jednocześnie pozwala sobie na te swoje kazikowe eksperymenty, odspalam się, prawda, bo on jak gdyby jechał i tych płyt produkował aż tyle, ostatnio jeszcze wywiozłem 44 płyty zrobił.
Nie wiem, czy pan kojarzy.
Chociaż pierwszy koncert w remoncie, on sam się przyznaje, że tam było z 15 osób, to był w ogóle jeszcze inny skład i on był kompletnie załamany.
To wspomnienie, ten element jego wspomnień pamiętam. Nie wiem, czy pan kojarzy, na pewno pan kojarzy, bo pan wszystko wie o muzyce polskiej, ale to jest jeden z niewielu ludzi, który zmierzył się bardzo uczciwie i w sposób bardzo interesujący, miejscami wręcz poruszający, z historią swojego ojca.
Kazik w ogóle... jego inteligencja i kultura intelektualna. To jest ciekawe. On po prostu jest jednym z niewielu muzyków, bo są muzycy fajni, mniej fajni, ale każdy wywiad z nim jest wielkim wyzwaniem i jednocześnie przygodą intelektualną. Bo to nie jest tak, że on odklepuje te same formułki w każdym wywiadzie. Proszę zwrócić uwagę, że on za każdym razem trochę inaczej spogląda na siebie. On jest wobec siebie dużo bardziej krytyczny niż większość krytyków. Sam pamiętam taki wywiad w jednym z portali tych dużych, że tak naprawdę trochę narzeka na dziennikarzy, że on chciałby się dowiedzieć, kiedy zagrał słaby koncert albo jakie popełnił błędy na płycie. Niestety wszyscy mówią, że jest świetnie. Więc on ma coś takiego w sobie, ale to świadczy o kulturze. To są cechy osobiste, prawda? Znam takich, którzy zarabiali największe pieniądze w stanie wojennym, a teraz opowiadają, że walczyli o wolną Polskę, prawda? Więc byli twórcami niepodległości.
No
A
tak.
teraz robią o nich film i nie wiem, czy to jest prawda. Jest taka scena, że muzyk idzie na próbę i ZOMowcy, nie wiadomo dlaczego akurat, bo to jest taki dziwny czas, ZOMowcy robią jakąś obławę. Ale on im ucieka, bo chce grać muzykę.
Pięknie. Tak się buduje legendy. I jeszcze jedna moja ulubiona płyta, po którą cyklicznie sięgam od wielu, wielu lat i ona mi się nigdy nie znudziła, nigdy mi się nie przejadła. Nie wiem, może odpada jakoś części mojej mrocznej natury. O tym też wczoraj rozmawialiśmy przez telefon. Czyli Siekiera, Nowa Aleksandria, no i zespół z Puław, żeby było ciekawiej.
Ale to znowu wrócę do Rafała Księżyka i do Fali. On fajnie pokazał, że jestem patologicznym warszawiakiem. Ja się tutaj urodziłem, źle się czuję, jak dojeżdżam do Wilanowa, bo już czuję, że zaraz rogatki, więc świeże powietrze. Natomiast jestem warszawiakiem, ale dostrzegam wady tego miasta. Tak gadaliśmy o Ksenii przed chwilą, że tutaj ważniejsze jest emploi, kolor gitary, jakiej jakości mam piec, jakiej marki. Nie chodzi o jakość dźwięku, tylko jakiej marki, jakim samochodem i ile dziewczyn mam, prawda? Natomiast ci ludzie z mniejszych miasteczek mieli większy ciąg właśnie na granie, na próbę jakiegoś zrealizowania się, ucieczki od szaleństwa. Mogłeś uciekać albo w narkotyki, albo w tworzenie, prawda? Faktem jest, że niektórzy robili jedno i drugie. Kończyło się to strasznie. Ale po tym to też mamy wybitną jednostkę, czyli Tomasz Adamski, lider tego zespołu, który ma jakiś koncept, miał koncepcje artystyczne, który był wyczytany, wysłuchany, bo to nie był chłopak, który wziął gitarę i po prostu stworzył parę ładnych piosenek i melodii. To było ideologicznie jakoś tam obrobione, intelektualnie. Zresztą potem ta Siekiera się rozpadła między innymi dlatego, że facet miał skomplikowany charakter i dość wybujałe ego i w momencie, bo on sam tej płyty nie zrobił. To była płyta zespołu Siekiera. My mamy taką tendencję do budowania pomników liderom, a Adamski miał, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, w składzie takiego klawiszowca, który był jedynym z tych muzyków, który nie miał korzeni punkowych. To był facet, który równie dobrze mógłby zagrać na weselach. Był po prostu sprawny, manualnie wykształcony i on miał bardzo duży wpływ na brzmienie tej płyty. I wbrew temu, co się mówi, Siekiera zaczęła przystępować do produkcji następnej płyty, tylko zaczęły się konflikty pomiędzy Adamskim a tym klawiszowcem o kompozycję, o aranżację, o te wszystkie rzeczy, bo że pewne pomysły Adamskiego były niemuzyczne, nie nadawały się. Po tym my w Polsce mam problem przy słuchaniu płyt z realizatorami dźwięku. Płytę Siekiery stworzył Włodzimierz Kowalczyk, który zrobił zresztą też do Zertera tą czwórkę, o której gadaliśmy. To był facet, który potrafił znaleźć w zespole, który potrafił znaleźć głos zespołu. Czyli jak gdyby te wszystkie pomysły muzyczne, przekazać dźwiękowo, to żeby bębny były suche, bo wtedy ta kompozycja będzie bardziej przejmująca, żeby ten klawisz był tutaj trochę cofnięty, żeby głos miał, był z pogłosem, prawda, żeby dostało głębie. I siekiera Nowa Aleksandria powstała 40 lat temu. Ta płyta ma 40 lat. Brzmi między innymi dlatego tak nowocześnie, że robił to pan Kowalski. Kowalczyk, przepraszam, pan Młodyk. I on wymyślił takie industrialne brzmienie. W Polsce muzyka industrialna była praktycznie w ogóle nieznana, które dziś jest na topie. To jest brzmienie fabryk samochodów w Detroit, prawda? Gdyby, i on to zrobił. Także tam to spotkało się kilka wizji. Po tym jeszcze jest nieżyjący już Dariusz Malinowski, wokalista zespołu. Tam był cały czas konflikt pomiędzy nim a Adamskim, ale jego barwa głosu jest bardzo ważna w płycie. A jeszcze jest jedno. Przy Kowalczyku. Tam doszło w zasadzie do bijatyki pomiędzy muzykami. Więc ta płyta powstała w konflikcie. Inna sprawa, że moim zdaniem w przypadku twórczości do pewnego, chociaż nikomu nie zalecam bicia się w studiu nagraniowym, ale konflikt, jak któryś z realizatorów mi kiedyś powiedział, trochę krwi się przyda, że to jest bardzo ważne. Przecież Lennon się nie kochał z McCartneyem, Richard z Jaggerem się też nie kochali, prawda? Gdyby...
Napięcie
to jest...
Ciekawą jakość artystyczną.
Tak.
Ostatnie moje pytanie. Kiedy można uznać, jaki okres, może jaki utwór, jaki moment za kres tej muzyki alternatywnej, kiedy się już pojawia taka regularna, wykombinowana komercja przez takich muzyk?
Nie, ja się z tym nie zgadzam, bo te rzeczy alternatywne do dziś są, one są mniej znane. Natomiast możemy powiedzieć, że krach muzyki alternatywnej w głównym nurcie to była legenda Armii. Płyta, która się ukazała co prawda w 91 czy 92 roku, bo to tam kaseta wyszła wcześniej, płyta później, kompakt jeszcze później. Natomiast jest taka ostatnia płyta lat 80. To był ten duch, faceci wyjechali na wieś i zajmowali się tworzeniem. Tam Budzyński, pierwszy wokalista Siekiery, przecież też śpiewał, uciekał od wojska, więc to jak gdyby bardzo fajna twórcza atmosfera i myślę, że Legenda jest taką ostatnią naprawdę płytą, która miała znaczenie w mainstreamie, która była wydarzeniem nie tylko artystycznym, ale komercyjnym.
A od strony takiej producenckiej, panie Tomku, kto przechodzi z tego świata tych twórców tej muzyki antysystemowej, znowu cudzysłów, do tego świata muzyki lat 90. i odnosi komercyjny sukces?
Komercyjny sukces.
Mana. Kto stoi za powstaniem kapeli, która...
A, jeżeli chodzi o cała kadra menadżerska, producencka lat 80. w zasadzie się wykruszyła. Polską branżę muzyczną lat 90. tworzyli ludzie, którzy istnieli w środowisku w latach 80., ale nie byli ważnymi figurami. To tak naprawdę stare figury generalnie poszły do polityki. Adam Halbert, te rzeczy, natomiast...
Tak, był prominentem SLD, to prawda.
Tak, a wcześniej PZPR, prawda, gdyby... Natomiast to taka postać symboliczna trochę, natomiast...
Olechowski, który wcześniej kręcił się też w tym świecie muzycznym.
Natomiast Andrzej Puczyński był jednym z wielu muzyków, nie najpopularniejszego zespołu. Marek Kościkiewicz dopiero zaczynał branżę muzyczną. Andrzej Paweł Wojciechowski był dziennikarzem, a nie najpopularniejszym. Piotr Kaba i Tomasz Kopeć w ogóle byli harcerzami i słuchali Gaczmarskiego przy ogniskach, prawda? I grali. Więc tak naprawdę branżę lat 90. tworzyli nowi ludzie. Była taka próba chłopaków z ZSMP, tutaj z tego zarządu głównego przy Uniwerku, wejścia w przemysł muzyczny. Oni mieli taką firmę Dart Corporation, to się chyba nazywało, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale to szybko padło i się zajęli przemysłem porno, bo to było większe, bo to był bardziej dziewiczy rynek, prawda? Natomiast rynek muzyczny tworzyły w zasadzie nowe figury. Nowe figury i to myślę, że było bardzo ważne. Potem jeszcze jest jedno.
Nowe figury, ale jednak z pewnym określonym ugrupowaniem politycznym związane, jak słyszę.
Nie, właśnie nie. Ja myślę, że oni nie mieli poglądów politycznych w ogóle. Myślę, że zresztą tak naprawdę dla nas, ja pamiętam siebie, że tak naprawdę nie cierpieliśmy czerwonych, natomiast wszystko, co było poza czerwonymi, jeszcze tam PSL, ZSL, PSL, prawda, to też było takie lewe, natomiast wszystko, co było poza nimi, to było nasze. I w zasadzie nawet jak były protesty w sprawie ustawy o zaostrzeniu, chodzi o aborcję.
Tak.
To też w tym środowisku muzycznym o tym się nie gadało. Po prostu...
No tak, tak. Dzisiaj świat muzyczny, także tych, którzy...
A wtedy nie. Wtedy liczyła się po prostu muzyka. Moim zdaniem te poglądy nie były aż tak różne. One się jak gdyby, nie wiem dlaczego teraz wyostrzyły. Bo większość tych ludzi poglądy jakieś tam, gdzieś tam głęboko może niezdefiniowane miała.
No teraz ulegli też polaryzacji. Dla mnie pierwszą pytą, ostatnie moje pytanie, taką znamiącą już tą transformację i brzmieniowo, i tekstowo, i osobowościowo, to jest jednak pierwsza płyta Hej. Zgodzi się pan ze mną?
Nie. Nie zgodzę się, ponieważ parę miesięcy wcześniej wyszła pierwsza płyta Wilków. Pierwsza płyta Wilków...
Nigdy ich nie lubiłem, więc może...
Ale to nie
przeczyta faktom, jasne.
Ona zmieniła wszystko i to też znowu. Oto chłopak z Pragi Południe. Dyskusja jest, czy z Grochowa-Gosławia, czy z Kamionka, bo on się tam wychowywał, często był dziadków, Robert Gawliński. Miał takie piosenki, on był postacią dość znaną w latach 80. w środowisku. Nie budził zaufania dziennikarza radiowego Andrzeja Pawła Wojciechowskiego, który zajmował się importem płyt zachodnich. Dlatego Andrzej Paweł Wojciechowski postanowił porozmawiać z młodym, budzącym wielkie nadzieje realizatorem dźwięku Leszkiem Kamińskim, zaraz po Akademii na Okulniku. Spotkali się w kawalerce na Elektoralnej, bo wtedy wytwórnie płytowe, wbrew temu, co się dzisiaj mówi o drapieżnym charakterze kapitalizmu wytwórni płytowych nowych polskich, mieściły się w kawalerkach, jakichś przypadkowych mieszkaniach wynajętych i nie było w ogóle hajsu.
Jedynie się rozwijał rynek disco polo, Pruszków zainwestował sporo.
Tak. I moim zdaniem też politycy, dlatego tak długo nie, z tej ściany wschodniej, dlatego tak długo nie było ustawy o prawie autorskim. Bo tam był silny wpływ, żeby piosenkarze grymaszą, nie? Tak gdyby. Leszek Kamiński miał przypilnować Roberta Gawlińskiego, dostał wolną rękę i stał się pierwszym z prawdziwego zdarzenia polskim producentem muzycznym. Te wszystkie orientalne elementy, te, prawda, to wszystko, to jest dzieło Leszka. Do tych prostych piosenek Roberta Gawlińskiego dorobił takie, nazwijmy to w stylu Petera Gabriela, orienty roboczo i stworzył płytę, która zmieniła wszystko, a potem był Hej, który był bardziej hardrockowy. Hej wprowadził coś innego, co zdefiniowało na swój sposób dekadę, czyli wokalistka, autorkę tekstów. Potężną. To, co potem Katarzyna Kanclerz potem przy trzeciej tej z tego ciągu, najpierw była Nosowska, potem Bartosiewicz, a potem była Kasia Kowalska i przy Kasi Kowalskiej Katarzyna Kanclerz, menadżerka Izabelina, firmy Izabelin Studio, wymyśliła tak hasło, że robi, to jest dekada kobiet. Ale więc hej, jak gdyby był inny, natomiast pierwsze były Wilki i one były płytą wszystkim, a potem właśnie parę miesięcy później, potem to już była lawina, bo to, co się działo w latach 90., to po prostu była lawina nowych rzeczy. O tym się nie pamięta w tej chwili, ale kariera Maryi Rydowicz, trwająca do dziś, nie była nieprzerwanym pasmem sukcesów. Na początku lat 90. nikt jej nie chciał wydawać. Musiał jej mąż, bogaty człowiek, stworzył wytwórnię, żeby ją wydawać. Nie pomagać jej koleżanka Nina Terentiew, prawda? Te wszystkie Marysie Biesiadne, te rzeczy. Zespół Lady Punk na przełomie lat 80. i 90. był zadekowany w Stanach. Zespół Budka Sflera był zadekowany w Stanach. na początku lat 90. zespół Budka Suflera wydał dwie płyty, Cisza i Noc. I tam co prawda był taki hit radio, graczy znowu radio, ale tak naprawdę Budka nie istniała. Oni grali w klubach w Stanach, oni wrócili dużo później. Manam też na początku nie istniał. Republika, oni się reaktywowali i ta płyta 91 przyszła bez echa. Potem oni zrobili płytę Siódma Pieczęć, która miała być takim próbą znalezienia się na rynku. I ona miała świetne recenzje, ale komercyjnie padła. Republika dopiero się podniosła w 96. Manam był pierwszym takim starym zespołem, który się reaktywował, tylko że musieli wprowadzić element dancingu do swojej twórczości. Czyli zespół, który był zespołem takim bardzo wyrafinowanym, nowofalowym, stał się takim tandetnym zespołem popowym na płycie Róża. Odnieśli kolosalny sukces, bo 350 tysięcy to jednak dużo, ale to był ukłon, to był cyniczny ukłon w stronę publiczności.
Myślę, że niedługo powrócimy do jakiejś szerszej debaty, także z publicznością o popkulturze, subkulturach lat 80. i 90. A dzisiaj za rozmowę panu Tomkowi bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.